Dzień dobry pani poseł, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam.
Pani poseł, na początek napięta sytuacja w oświacie. Jakie szanse mają związki zawodowe w rozmowach z rządem? Rozmowy zaczynają się za pół godziny i mogą potrwać, jak mówią niektórzy, do świtu.
Ja bym chciała może najpierw, jeśli można, jedną uwagę prywatną, że ja po prostu w życiu miałam olbrzymie szczęście, bo przez całe życie natrafiałam i w mojej drodze, i moich dzieci na wspaniałych nauczycieli. I mam po prostu wielkie uznanie i wielki szacunek do tego zawodu. I chociaż byłam sama i związkowcem, a solidarnościowcem, to chyba się jest do końca życia. Tak jest i ze mną. To myślę, że przede wszystkim rozmawiamy w tej chwili o szansie polskich dzieci, również nauczycieli, o ich godziwym życiu, no i o tym, żeby Polska nie była destabilizowana, bo wiem, co się wokół niej dzieje.
Jeśli będą spokojni nauczyciele, będą też spokojne, mądre dzieci. Będą miały od kogo czerpać, od kogo się uczyć.
To tak, ale ja bym chciała, bo jak mówię, moje doświadczenie jest takie, że ponad podziałami politycznymi, bo samo dobro mnie spotkało w stosunku do moich dzieci od nauczycieli, którzy zupełnie nie byli tej samej opcji politycznej, co ja. I naprawdę, naprawdę wiem, jaki to piękny i ważny zawód.
A myśli pani, że na jakie podwyżki mogą liczyć nauczyciele? Na ile zgodzi się rząd? Związki zawodowe nauczycielskie mówią 1000 zł, Solidarność 650. Rząd mówi o procentowych podwyżkach.
Ja myślę, że rząd bardzo dobrze w tej chwili ocenia sytuację budżetową. W tej chwili te strajki, no te groźby zagrożenia strajków i to jeszcze w takiej, w tego typu...
W takim momencie.
Tak, w egzaminów, takiej sytuacji egzaminów, gdzie ewidentnie mogą cierpieć dzieci i to w sposób potworny, zupełnie niewyobrażalny. To właśnie jest sprzeczne z całym moim życiowym doświadczeniem.
Myśli pani, że 1 kwietnia to będzie ta data, gdy nauczyciele dogadają się z rządem?
Ja mam nadzieję, dlatego że jak słuchałam pana premiera, to wydaje mi się, że jest bardzo dobra wola ze strony rządu pokazania perspektywy. Pokazania perspektywy, bo oczywiście no, można stawiać żądania i eskalować w sytuacji, kiedy bardzo dobrze się wie, że może to zdestabilizować kraj, może zdestabilizować budżet. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wynagrodzenia nauczycieli powinny być wyższe. Zdecydowanie jestem zdania, że tak powinno być i że ta perspektywa w przyszłości, to znaczy to jest dla nas wszystkich, jak sądzę, ważne, istotne zadanie, podwyższenie po prostu stopy życiowej nauczycieli i uznanie dla tego zawodu, ale jednak trzeba wiedzieć, że takie negocjacje muszą być odpowiedzialne. Ja osobiście nie sądzę, żeby przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego był osobą działającą w sposób zrównoważony, rozsądny. Ja sądzę, że to są po prostu działania polityczne.
Wie pani, te negocjacje nauczycielskie z rządem trwają już dosyć długo. Kilka lat powiedziałabym, a od września takie są bardziej intensywne. Wzbudziło to pewnie takie oczekiwania nauczycieli w związku z tym prospołecznym działaniem rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Ale pani redaktor, ale przecież pani bardzo dobrze wie, że w czasie... W 3 latach przed rządem z Prawa i Sprawiedliwości żadnych podwyżek nie było i pan przewodniczący Broniarz milczał i nie było płomiennych wystąpień wówczas. Żadnych nie było, prawdę powiedziawszy. No, mogłabym kolejne lata wymieniać, jak to wyglądało. Rzeczywiście to jest tak, że ciągle te podwyżki moim zdaniem są podwyżkami, które które no, jakby nie odpowiadają tej randze pracy nauczyciela, ale one muszą być dostosowane do wszystkich innych potrzeb w kraju. I widać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest tym rządem, który zdecydowanie podjął bardzo śmiałą politykę społeczną i nie ma wątpliwości, że również w tej dziedzinie razem z reformą idzie chęć, bo przecież są podwyżki, były po kolei.
Myślę, że
idziemy po prostu w bardzo określonym kierunku podwyższania tych wynagrodzeń nauczycieli. Ja uważam, że w tego typu żądania, iż branie jako zakładników dzieci, no są rzeczą niewyobrażalną dla mnie. Ja wiem, jak dzieci reagują podczas egzaminów. Ja jestem matką.
Mam ogromny stres dla dzieci, dla rodziców.
Nieprawdopodobny dla wszystkich, dla całego otoczenia. Ja po prostu sobie nawet tego nie potrafię wyobrazić.
Oby zatem udało się uniknąć tego stresu i dzisiaj by doszło do tego porozumienia. Natomiast w sobotę w Gdańsku odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, wybory do Parlamentu Europejskiego i Parlamentu Krajowego wytyczą drogę rozwoju Polski i określą, w którym kierunku pójdzie Europa. Jaki powinien być ten kierunek Polski i Europy w tej chwili, przez najbliższe lata, w najbliższej kadencji?
Ja zacytowałam postanowienia Unii Hadziackiej w swoim czasie. Wolni z wolnymi, równi z równymi, zacni z zacnymi. Myślę, że Europa powinna wrócić do swoich korzeni, do solidarności, do idei bardzo ścisłej współpracy państw, które jednak zachowują stosowny poziom suwerenności w tych decyzjach. W tej chwili mamy do czynienia też z procesem, który przyspiesza w bardzo wielu dziedzinach i przyspiesza w integracji, która no przede wszystkim jest ukierunkowana na to, żeby doprowadzić do jak najściślejszej integracji, uwspólnotowienia decyzji o charakterze politycznym. Są bardzo określone narzędzia w tym kierunku. Ja bym jednak chciała, żeby brane były pod uwagę interesy różnych państw i różnych regionów. Dysproporcje w braniu pod uwagę tych interesów zobaczyliśmy w dyskusji nad pakietem mobilności jeden i głosowaniami. To była tak wyraźny rozdźwięk między interesami dużych państw, tych starszych państw członkowskich Unii Europejskiej
i
Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski, która jest przecież potentatem, jeśli chodzi o rynek transportowy. Polska naprawdę dysponuje bardzo silnym sektorem transportowym i nie ma wątpliwości, że postanowienia, które podejmuje się i działania, które się podejmuje na forum Unii Europejskiej i Parlamentu, zmierzają między innymi do przyhamowania konkurencyjności naszego regionu i do tego nie możemy dopuścić. Nie możemy być po prostu członkami BIS.
I co możemy w tej sprawie zrobić wobec tego?
Robimy na naszym poziomie, wykonujemy różnego typu działania, takie jakie są zgodne z prawem i możliwe na naszym poziomie. Trudno nam powiedzieć, jaki będzie kierunek i rezultat. Na razie udaje nam się powstrzymać ten proces bardzo pospiesznego uchwalania dyrektywy, która godziłaby w interesy polskiego sektora. Mamy nadzieję, że to się uda, ale wiemy, że wola przeciwdziałania tym naszym zamiarom jest bardzo silna. I to jest gra w tej chwili, no powiedziałabym, dwóch różnych grup, bardzo poważnych grup w Parlamencie Europejskim. Trzeba by tego unikać.
A obawia się pani przyjęcia dyrektywy ACTA 2? Wprowadzi to cenzurę w internecie?
uważam, że tak. Ja od samego początku bardzo intensywnie analizowałam tę dyrektywę. Ja sądzę, że na poziomie krajowym mamy zupełnie stosowne uregulowania. W tej chwili przede wszystkim toczy się wojna między koncernami medialnymi, papierowymi, mediów papierowych, europejskich, przede wszystkim niemieckimi. Czasopismami, wydawcami niemieckimi, a wielkimi internetowymi platformami.
A w jaki sposób możemy zapobiec
na tym wszystkim? Myślę, że jednym z głównych zamiarów jest też wprowadzenie dodatkowego podmiotu, który miałby znacznie silniejsze uprawnienia w dziedzinie praw autorskich, czyli wielkich wydawców. Moim zdaniem bardzo to hamuje rozwój małych wydawnictw medialnych, których jest w Polsce sporo i które potrzebują stosownej przestrzeni, żeby móc funkcjonować w starciu z wielkimi monopolistami rynku już na poziomie ogólnoeuropejskim. Nie sądzę, żeby sprawa ta aż tak bardzo dotyczyła wynagrodzeń twórców? Autorów i twórców, bo sądzę, że to przede wszystkim wydawcy będą dysponowali armią prawników, którzy będą mieli znaczną przewagę nad twórcami. Sądzę też, że tak naprawdę grupą, która najbardziej ucierpi, będą po prostu użytkownicy internetu i że to jest po prostu w największym stopniu cenzura internetu.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na tej konwencji w sobotę mówił, że Polska ma ponad 2 lata na implementację nowych przepisów. PiS dokona tego typu implementacji, że wolność będzie zachowana. Mówiła pani o tej solidarności w Europie, a teraz pojawia się wolność, też o której mówi prezes Kaczyński, wolność w Gdańsku. To ważne słowo.
Oczywiście, że w Gdańsku to ważne słowo. Za kilka miesięcy minie 100 lat od zaślubin Polski z morzem. Pan premier Mateusz Morawiecki o tym mówił. O innych aspektach wolności mówił pięknie prezes Jarosław Kaczyński. Ja przypomnę, że generał Haller powiedział w Pucku, rzucając platynowy pierścień, że dziś przed nami wolne światy i wolne kraje. Kilka lat później ta wolność okazywała się nieco inna, ale przypomnę, że Polacy zawsze pragnęli wolności swojej i wolności innych. Nie chcieli ograniczać wolności innych, a tutaj widzimy w Gdańsku, jak sądzę, widzimy to bardzo. Przecież to tutaj było też uchwalone podczas pierwszego zjazdu Solidarności przesłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, przesłanie pierwszego zjazdu NSZZ Solidarność. My tę równość, wolność, konieczność współpracy widzieliśmy zawsze i myślę, że takie wartości muszą zawsze towarzyszyć grze interesów. I myślę, że powrót do tradycji solidarnościowej i tego widzenia wolności, nawet też wcześniejszego, mówiłam o Unii Chadziackiej, byłoby bardzo rozsądne ze strony Unii Europejskiej. W tej chwili mamy bardzo często do czynienia z zasadą dominacji silniejszego.
To słowo wolność na konwencji padło jako taka równowaga do piątki Prawa i Sprawiedliwości. Piątki, która została bardzo dobrze przyjęta przez społeczeństwo. Wprowadzenie 500+, między innymi od pierwszego dziecka, braku podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia. Więc tak jak pani mówi, to słowo wolność jest bardzo ważne.
Prezes Jarosław Kaczyński kilkakrotnie już mówił o tym, że człowiek, który musi się martwić przede wszystkim o codzienny byt swojej rodziny i to w sposób taki, że widzi po prostu bardzo trudne warunki życia swoich najbliższych, swoich
niedostatki.
Dzieci. Niedostatki. Dostrzega ten niedostatek, nie jest tak naprawdę człowiekiem wolnym, że jest po prostu przede wszystkim opanowany myślą o tym, jak zapewnić przeżycie i obowiązkiem państwa. Oczywiście obowiązkiem państwa jest te szanse wyrównywać. My nie możemy sobie pozwolić tak wiele lat po odzyskaniu niepodległości, po dojściu do suwerenności, po przemianach, nie możemy sobie pozwolić na obszary biedy. I to, co wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, program 500+, rozszerzony o 500+ na pierwsze dziecko, na wszystkie inne postanowienia piątki, to jest zmierzanie w tym kierunku. Ja jestem człowiekiem solidarności i zgadzam się z tym absolutnie.
Wybory do Parlamentu Europejskiego w ważnym dniu, 26 maja, to wszyscy będą pamiętać kiedy. A ostatnio ukazał się sondaż przeprowadzony przez IBRIS, z którego wynika, że na Pomorzu w wyborach do Parlamentu Europejskiego Koalicja Obywatelska uzyska 47,5% głosów, niemal 30% głosów dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak pani to skomentuje?
Powiedziałabym, że jak na wynik przed kampanią wyborczą, bo proszę pamiętać, że ja jako lider tej kampanii tak naprawdę jeszcze nie prowadzę. Ja cały czas pracuję w Brukseli, w Strasburgu. Jutro rano ruszam, żeby wykonywać swoje obowiązki i tak będzie jeszcze przez spory czas. To jest całkiem niezły wynik. W tej chwili pracują moi koledzy, inne osoby na liście, dwójka, Jarosław Sellin, trójka, czyli Danuta Sikora, czwórka, piątka, wszyscy po prostu są, to jest ich zadanie. Ja niewątpliwie będę się starała włączać z całych moich sił, ale chcę wykonać swoje zadanie. Jestem przewodniczącą podkomisji i muszę do końca być na posterunku, zwłaszcza, że przed nami też są różne ważne głosowania. Obiecuję, że włączę się bardzo intensywnie, a wynik sondażowy na poziomie 30% tak naprawdę przed kampanią, przed zarejestrowaniem list, to uważam, że jest bardzo dobry poziom wyjściowy, zwłaszcza, że on nie obejmuje sondażem całego okręgu wyborczego.
Zadedykowała pani też swoją kampanię byłemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. To ważna postać dla Unii Europejskiej. Był takim wizjonerem?
Oczywiście, że był wizjonerem. Tak wiele razy mówił o tym, jaka powinna być Europa, o tym, jak powinna wyglądać współpraca. To był człowiek, który naprawdę chciał znajdować rozwiązania służące innym i je znajdował, bo był po prostu po pierwsze erudytą, a po drugie osobą o niezwykłym doświadczeniu, zarówno opozycyjnym, jak negocjacyjnym, administracyjnym. Znał zasady funkcjonowania państwa i stanowienia prawa w tym państwie. Wiedział, jak to przenosić na poziom ponadpaństwowy, tak żeby zachowywane były prawa narodów, żeby zachowana była ich swoboda decydowania
o swoich losach. I ta solidarność i wolność, o której mówiłaś.
Solidarność i wolność i bardzo kompletna wizja naszego funkcjonowania w Unii Europejskiej, która zmierzała ku prawdziwemu, pokojowemu współistnieniu i współpracy narodów.
I teraz pani także patrzy w tę stronę. W podobny sposób.
Staram się to naśladować.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.